Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Uzbekistan, który ma nową konstytucję. Została ona przyjęta na referendum 30 kwietnia. Co w niej zapisano? O to zapytam Krzysztofa Strachoty z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Według oficjalnych danych zmiany w konstytucji poparło 90% Uzbeków przy frekwencji wynoszącej prawie 85%. Taki wynik w najlepszych środkowoazjatyckich tradycjach. Zmiany sięgnęły 65% konstytucji. Co twoim zdaniem jest najważniejsze w tym, co zmieniono? Możemy zacząć od przedłużenia kadencji prezydenckiej.
Tak, taką pierwszą, najważniejszą, doraźną i techniczną konsekwencją nowej konstytucji jest anulowanie dotychczasowych kadencji prezydenta, to znaczy możliwość ubiegania się o dwie kolejne 7-letnie kadencje przewidziane przez nową konstytucję. To jest taka bardzo konkretna, wymierna rzecz, która rozwiązuje bieżący problem. I nie jest to jakieś rozwiązanie oryginalne. Do tej metody uciekali się wielokrotnie przywódcy i Azji Centralnej, i w ogóle na postsowieckim obszarze bardzo często. Jest troszeczkę ukoronowanie pewnego procesu reform, który dokonywał Mirziyoyev przez od 2016 roku. Czyli odejście, demontaż systemu karimowowskiego, nowy kontrakt społeczny, i ta konstytucja ma bardzo dużo elementów, które deklarują zmianę relacji między państwem a społeczeństwem. One doprecyzowują prawa obywatelskie, one doprecyzowują zobowiązania państwa wobec obywateli. Bardzo rozwinięty jest element socjalny, wprowadzonych jest ileś takich rzeczy symbolicznych, typu to, że to jest państwo socjalne, że jest państwo sprawiedliwości społecznej, solidarności, demokratyczne, nastawione na rządy prawa, na społeczeństwo otwarte. To są pododawane rzeczy, które były tak tylko zamarkowane w starej konstytucji. Dla mnie to jest dosyć wiarygodna próba liberalizacji systemu, zwiększenia praw obywatelskich, zwiększenia swobód kontraktu między państwem a społeczeństwem, która to liberalizacja nie oznacza demokratyzacji, bo to w niewielkim stopniu stwarza przestrzeń do powstawania nowych partii politycznych, to w niewielkim stopniu stwarza przestrzeń dla konkurencji politycznej dla samego Mirziyoyeva, ale pokazuje ludziom, róbcie swoje, my wam nie będziemy przeszkadzali, my wam będziemy pomagali. Jest silny element na samorząd lokalny położony, i to jest też jakby istotna zmiana. Generalnie róbcie, będzie dobrze, my kontrolujemy wszystko, zależy nam na was.
Czyli to jest tak, jak było w Rosji, tak? Początek XXI wieku, rządów Putina, też taki rodzaj kontraktu społecznego właśnie, tak jak to nazwałeś.
Trudno mi to do tego porównać. Troszeczkę tak. Wydaje mi się, że pewne podobieństwa są. Tak, to jest chyba to. Ja będąc w Uzbekistanie w ubiegłym roku miałem takie poczucie, że mam do czynienia z gierkowskim PRL-em, znaczy, gdzie jest dużo więcej swobody, gdzie dużo więcej się buduje i ludzie to widzą, gdzie mają obiecane ileś rzeczy i to gwarantuje szczęście i rozwój państwa. Do czasu, kiedy się okaże, że na przykład pieniędzy nie ma, albo kiedy ludzie wyczytali z tej konstytucji rzeczy, których tam nie było.
Tutaj powiedziałeś o tych kwestiach socjalnych, ale też moim zdaniem jest tam dużo kwestii dotyczących na przykład właśnie jednak pewnej wolności. Pewnej, no nie powiedziałbym demokratyzacji, ale czyli tutaj prawa chyba też są jakieś nadawane większe.
Uzbekistan to jest bardzo specyficzny kraj. On przez cały niemal okres postsowiecki uchodził za jedno z najbardziej autorytarnych, represyjnych państw postsowieckich. To było związane z prezydentem Karimowem, który tym państwem rządził do 2016 roku, czyli do swojej śmierci. Jednocześnie to było państwo etatystyczne, oparte na służbach, bardzo twardą ręką urządzone przez Karimowa, zamknięte na świat, trzymające równy dystans wobec Rosji, Chin i wszystkich innych rzeczy. Tak naprawdę był to rodzaj beczki prochu, gdzie problemy społeczne narastały, one wybuchały raz na jakiś czas burzliwie. W 2005 roku w Andijanie doszło do protestów, gdzie co najmniej kilkaset osób zostało rozstrzelanych na placu, chociaż nieoficjalne dane mówią o większej ilości ofiar. I tak ten sobie Uzbekistan funkcjonował. Po śmierci Karimowa jego władzę przejął jego premier od 2003 roku, człowiek jakby systemu, który zmienił zupełnie filozofię funkcjonowania państwa. Po pierwsze musiał się odciąć od starych towarzyszy, od służb, odchudzić państwo, znaleźć jakiś sposób na ich kontrolę. Z drugiej strony, i to wydaje się być jakby istotą jego rządów, która doprowadziła do obecnej konstytucji, to był ukłon w stronę społeczeństwa. Poszukiwanie legitymacji nie tyle w aparacie, nie tyle w prokuratorach, służbach i tego typu rzeczy, tylko to, żeby ludzie zajęli się swoimi rzeczami, żeby państwo mogło się rozwijać, żeby ludzie mogli zacząć zarabiać pieniądze i żeby jego władza była stabilniejsza, też państwo miało jakąś perspektywę rozwoju. On to nazwał polityką nowego Uzbekistanu i faktycznie poszła daleko idąca liberalizacja, jeżeli chodzi o ekspresję kontrowersyjnych rzeczy. I dotyczy to kwestii zarówno religijnych, które były bardzo drażliwe pod rządami Karimowa, jak też na przykład koncertów rockowych, które nagle się zaczęły odbywać, a czego wcześniej nie było. Ludzie zaczęli zarabiać pieniądze, zaczęto budować budynki mieszkalne, zaczął się biznes kręcić. Ludzie się tymi rzeczami zajęli, zeszło trochę pary i można było żyć. Jednocześnie Mirziojew duży nacisk położył na wyczyszczenie aparatu, na odchudzenie, zwiększenie kontroli wewnętrznej nad tym aparatem, umacniał swoją władzę. Po tym, jak skończyła mu się pierwsza kadencja prezydentury w 21 roku, zapowiedział wprowadzenie nowej konstytucji, która miała być swego rodzaju domknięciem tego procesu budowy nowego Uzbekistanu, otwarciem nowego rachunku i zaproponowaniem nowego kontraktu społecznego w ramach kraju. Ten proces tworzenia nowej konstytucji, on miał parę, że tak powiem, wstrząsów. Zapowiedziany na jesień 21 roku, w styczniu 22 roku doszło do krwawych protestów w Kazachstanie. Czyli tutaj jakby wydaje się, że w Taszkencie bardzo mocno pojawiła się kwestia, że trzeba uporządkować sprawy wewnątrz kraju, żeby się nie powtórzyły społeczne i polityczne napięcia, które były w sąsiednim Kazachstanie. Miesiąc później agresja na Ukrainę, czyli znowu poczucie, że kwestie, problemy wewnętrzne będą rozgrywane przez siły zewnętrzne. W związku z tym ten proces pisania nowej konstytucji przyspiesza. Kolejnym takim elementem, który się pojawił, to były czerwcowe protesty w Nukusie, który jest stolicą formalnie suwerennej Republiki Karakalpakstanu, wchodzącej w skład Uzbekistanu, bo na fali dyskusji o konstytucji pojawiła się informacja o tym, że ten status autonomiczny zostanie zniesiony albo zredukowany, co znowu w kontekście Ukrainy i w kontekście separatyzmu wydawało się być bardzo rozsądnym takim odruchem. Ostatecznie protesty stłumiono, skala ich represji była zdecydowanie mniejsza niż pod rządami Karimowa, ale to też wpłynęło na proces tworzenia tej nowej konstytucji. Ostatecznie przygotowany wariant znacząco rozbudowanej i zredagowanej konstytucji, którą właśnie przyjęto w referendum 30 kwietnia i ona w jakimś stopniu pokazuje, czy zbiera całą tą filozofię rządów Mirziojewa, jego wizję państwa, jego wizję relacji ze społeczeństwem, jego rodzaj opowieści dla społeczeństwa, którą społeczeństwo powinno kupić, żeby zachować stabilność, zarabiać pieniądze, nie mieszać się w rzeczy, w których się nie powinno mieszać i żeby kraj miał jakąś wyraźną perspektywę.
Ale czy są siły w Uzbekistanie, które tego kontraktu nie akceptują, które mówią, że nie, my się jednak chcemy mieszać, my chcemy mieć pewien wpływ na politykę?
Ja bym powiedział, że w tej chwili nie ma sił społecznych i politycznych, które chciałyby się mieszać w politykę. Polityka była, jest i pewnie przez jakiś czas pozostanie domeną wąskiej elity i rozgrywek między nimi. I tutaj, jak się wydaje, Mirziojew przez te kilka lat swoich rządów uporządkował sytuację. Wydaje się, że w tej chwili nie ma poważnych konkurentów dla siebie. Nie ma instytucji, na przykład struktur siłowych albo jakichś instytucji regionalnych, które jemu mogłyby zagrozić. Z drugiej strony funkcjonowanie w systemie autorytarnym Uzbekistanu, który był płynną formą rozwojową systemu sowieckiego, nie stworzyło możliwości do tego, żeby powstały partie, żeby powstało życie polityczne takie, jak ono funkcjonuje w systemach demokracji liberalnej czy demokracji zachodniej. W związku z tym tutaj też nie doszło do ukonstytuowania się osób, środowisk, programów, które mogłyby aspirować do jakiejś formy konfliktu czy rywalizacji z urzędującym prezydentem. Najmocniejsze głosy alternatywne to były głosy radykalnych muzułmanów, radykalnych środowisk islamskich mniej więcej 20 lat temu, może 15 lat temu, ale siłą rzeczy one nie są przedmiotem dialogu politycznego i w ostatnich latach ich nie widać, w sensie nie ujawniają się one w swojej sile. Więc mamy do czynienia ze społeczeństwem, którego problemy rosną, to jest społeczeństwo młode, ponad połowa mieszkańców Uzbekistanu urodziła się po rozpadzie ZSRR. Jest duża presja na rynek pracy, jest potężna migracja zarobkowa, głównie do Rosji. Są problemy z inflacją, jest duży problem z edukacją, który akurat w Uzbekistanie jest aktywnie rozwiązywany, ale ludzie dążą do jakiegoś wykształcenia i to powoduje, że energia społeczna jest duża, oczekiwania wobec życia i wobec państwa są duże, natomiast nie ma tradycji, nie ma kanałów, nie ma instrumentów, żeby one się wyrażały w życiu politycznym, żeby one wiązały się z tym, że to w związku z tym stawiamy na jakiegoś lidera, na jakąś partię, urządzimy te sprawy inaczej. Nie ma też pozytywnych przykładów. Sąsiedni Kirgistan to jest państwo, w którym dochodziło wielokrotnie w ostatnich 30 latach do zmiany władzy i to nie jest pozytywny przykład w tej całej opowieści. Więc wydaje mi się, że na tym etapie Ludzie w Uzbekistanie chcieliby mieć warunki do spokojnego życia i do spokojnego rozwoju. I ta konstytucja w tej redakcji, w tych zmianach, które zaproponował Mirziyoyev, daje im tego typu możliwości. Po pierwsze, jest bardzo mocno rozbudowany system praw obywatelskich w stopniu, który jest zupełnie nieobecny był w poprzedniej wersji. To jest zapewnienie o tym, że państwo służy obywatelowi. To jest w ogóle na poziomie retorycznym, dba o jego dobrostan. To są rzeczy nowe i takie, powiedziałbym, niebywałe, że Uzbekistan jest państwem socjalnym, że gwarantuje cały szereg wolności, nietykalności majątkowej, osobistej, sprawiedliwego procesu, domniemania niewinności konstytucyjnie zapisanego.
O tym czytałem i to mnie zaskoczyło, że czegoś takiego nie było, tak?
Absolutnie, czy czegoś takiego nie było, już na pewno praktyka była inna niż litera. Tymczasem tutaj to w sposób taki bardzo konkretny, uwznioślony zostało napisane wielkimi literami, przypomniane, nazwane, nagłośnione. Wydaje mi się, że to jest duża rzecz. Jest kwestia prawa dostępu do informacji, prawa dostępu do internetu. To wszystko jest zapisane w konstytucji. I to jest taki duży ukłon do społeczeństwa. Macie wolność, macie gwarancję tej wolności, korzystajcie z nich w swoim jakimś tam zakresie. Z pewną taką granicą, która nie została dopowiedziana, ale ona jest, wydaje mi się, w głowach. Drugim potężnym blokiem, który w tych zmianach konstytucji wybrzmiał, to jest odpowiedzialność państwa wobec obywateli jako społeczeństwo, odpowiedzialność za ich rozwój, odpowiedzialność za ich dobrostan. I to jest wprost nazwane w konstytucji, czego wcześniej nie było. To się wiąże na przykład z tym, że Uzbecy konstytucyjnie dostali prawo do mieszkania, czy do tego, że państwo zapewni im mieszkanie w przypadku, kiedy nie będą mieli, czy stracą mieszkanie w tej czy w innej formie. To jest gwarantowane wykształcenie na poziomie średnim, z możliwością bezpłatnego kształcenia się na poziomie wyższym i z rozwojem szkolnictwa przedszkolnego. Na przykład gwarantowane emerytury na poziomie minimalnej pensji. Z innej strony to są na przykład zobowiązania wobec niepełnosprawnych i opieka ze strony państwa wpisana w konstytucję.
Tylko, że to tak wygląda bardzo ładnie. No, na przykład jedna z najbardziej demokratycznych konstytucji to jest konstytucja Białorusi, tak? Ale to nie jest takie zaklęcie, które teraz stworzy ten cały system socjalny, ta konstytucja. Więc jest pytanie, czy to znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości i czy państwo stać na to, żeby to zrobić?
Konstytucja nie przewiduje, czy nie akcentuje demokratyzacji systemu życia politycznego. Te wątki, one są tam jakoś zasygnalizowane, że to jest państwo demokratyczne, że Uzbekistan ma być państwem, buduje otwarte społeczeństwo i tak dalej, ale nie zostało to doprecyzowane. Ograniczono możliwość sprawowania urzędów do dwóch kadencji, różnych urzędów, prezydenta, ale też bardziej szczegółowych, zakazano łączenia pewnych urzędów, zmniejszono liczbę senatów, ale to są takie rzeczy, które wprost nie wpływają na demokratyzację. Pewną nadzieją czy pewną furtką jest mocno zaakcentowana przestrzeń dla rozwoju samorządów. Znaczy tego, że te samorządy mają być mocniejsze, że na radach lokalnych ma spoczywać więcej odpowiedzialności, że one mają być rozdzielone od władzy administracyjnej, czyli od przedstawiciela administracji państwowej w terenie, co znowu sugerowałoby, że o ile demokracja, to w stronę taką, że człowiek ma cały zakres jakby swobód indywidualnych, może się na swój sposób realizować na poziomie lokalnym, ale nie powinien wchodzić, nie jest zachęcany do tego, żeby majstrować przy polityce na poziomie ogólnokrajowym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię realizacji tych wszystkich szczytnych zamówień, zależy jaki przyjmiemy punkt odniesienia. Oczywiście długa jest tradycja i tutaj absolutnie nie wolno nam schodzić jakby z tej takiej ostrożności, że ładnie napisana konstytucja nie oznacza jej tej gwarancji, tak jak konstytucja ZSRR, która była pięknym dokumentem i gwarantowała prawie wszystko, co człowiekowi było potrzebne do życia. I myślę, że tutaj jest to samo, że tutaj ten element retoryczny, deklaratywny pozostanie tym elementem deklaratywnym. Myślę, że przy najlepszej woli rządzącego, a nie mamy żadnego prawa oczekiwać, że on jest stuprocentowym demokratą jakby z urodzenia, są pewne granice mentalne w społeczeństwie, urzędników, jest brak instytucji, one są w jakiś sposób niedojrzałe, czy nieprzygotowane, czy niedostosowane do tego, żeby wejść w życie demokratyczne. Trudno sobie wyobrazić, że prokurator czy policjant, który stosował tortury 10 lat temu, gdzieś nagle stał się innym człowiekiem i już tego zupełnie nie będzie robił. Ale wydaje mi się, że jakaś zmiana, jakaś liberalizacja jednak następuje. Tak jak widoczna jest ta zmiana i ona jest widoczna gołym okiem, kiedy się do Uzbekistanu pojedzie i porówna z tym, jak to było wcześniej, przez tych ostatnich, to już będzie 7 lat od 2016 roku, ona jest widoczna. Ludzie inaczej się zachowują, ludzie inaczej mówią, jest inny rodzaj krytyki, więc pewien kierunek zmiany, pewien kierunek liberalizacji systemu, on potwierdza się w praktyce. Ta konstytucja wydaje się być takim zagwarantowaniem, że to jest właśnie ten kierunek, w którym społeczeństwo będzie iść, ale tak jak mówię, po pierwsze, nie spodziewałem się, żeby to była droga usłana różami. W czerwcu mieliśmy krwawo stłumione protesty w Karakalpakstanie, w Nukusie, gdzie strzelano do ludzi, chociaż prawo do protestów było i jest wpisane do konstytucji.
Jeżeli mamy takie zmiany pewne gospodarcze, tak jak mówisz, bo rozumiem, że chodzi o to też, że ludzie mają swobodę prowadzenia biznesu, na przykład też Uzbekistan się otworzył na turystykę od tego 2016 roku. Czy tutaj prezydent może się nie obawiać jednak tego, że ludzie zachcą mieć więcej praw? Bo to zazwyczaj tym się kończy, tak? Że jeżeli już jest, rodzi się klasa średnia, jakaś ludzie już zaczynają zarabiać, zaczynają się zastanawiać, że chyba powinni też móc wpływać bardziej na politykę państwa. Czy to nie dotyczy Azji Centralnej?
Myślę, że się boi. Znaczy, myślę, że każdy przywódca w takiej sytuacji by się bał. Ale wydaje mi się, że świadomie podjął to ryzyko. Wydaje mi się, że on podjął to ryzyko ze świadomością, że ono jest mniejsze niż to, gdyby ludzie siedzieli pod ciśnieniem w tej beczce, którą stworzył Karimow. Wydaje mi się, że będzie grał czymś takim, że tak naprawdę w kontekście Azji Centralnej nie ma alternatyw dla takiego patriarchalnego troszeczkę systemu. Będzie się pewnie odwoływał do dalekowschodnich przykładów, gdzie można mieć możliwość robienia biznesu, jakiś tam poziom praw własnych i nie pchać się do polityki. Wydaje mi się, że to raczej myślałbym o Singapurze czy o tego typu rzeczach. Chiny, może Chiny też, ale na tyle są to różne, że tak powiem, systemy i na tyle Chiny są blisko, że nie budzą wyłącznie pozytywnych skojarzeń wśród Uzbeków. Wydaje mi się, że on między tymi rafami nawigując nawą państwowo uznał, że tutaj to ryzyko jest mniejsze, albo jest ono oddalone w czasie. Jeżeli uda mu się kontynuować budowę tego państwa, które jest służebne wobec obywateli, jeżeli ludzie zajmą się zarabianiem własnych pieniędzy, jeżeli nie będą mieli realnych, pozytywnych przykładów z najbliższej okolicy, że demokracja, poszukiwanie partii, chęć zastąpienia Szokata Mirziyoyeva przyniesie efekty i będzie zmianą na lepsze, to, że oni będą pilnowali swoich interesów. A z perspektywy Taszkentu nie ma blisko takich przykładów, że zmiana demokratyczna, że demokratyczny system rządów, że możliwość wymiany w efekcie wyborów szefa państw, kierownictwa państwa przynosi pozytywny efekt. Nie ma takich przykładów, więc tutaj z jego strony ta nadzieja, że ten kontrakt społeczny może się utrzymywać, jest, ta nadzieja jest dosyć jakby wysoka. Natomiast to, czego ja się obawiam, czy czego obawiałbym się w jego butach, to jest to, że taka skala obietnic socjalnych dla społeczeństwa w pewnym momencie zapewne doprowadzi do tego, że państwo nie wywiązuje się ze swoich socjalnych zobowiązań. To znaczy, prędzej bym się spodziewał, może nie dziś, może nie jutro, protestów, które z konstytucją w ręku będą mówiły, my mamy prawo do mieszkania, tutaj ktoś nam zabrał mieszkanie, my mamy prawa do edukacji, my mamy prawa do dobrostanu i tak dalej, i tak dalej. I że to raczej wyprowadzi ludzi na ulicę, że to będzie wyzwaniem dla państwa. Ale tak jak mówię, w skali problemów, w skali wyzwań, które miał, w skali rozwiązań, których próbował i które miał na swoim stole, wydaje mi się, że i tak wybrał najmniej ryzykowną.
Chciałem się jeszcze dopytać o Karakalpakstan. Wspomniałeś trochę tak na zasadzie takich obaw, analogii, separatyzmu, tak jak w Ukrainie. Czy tutaj można widzieć jakąś rękę Rosji, próby Rosji właśnie grania tym regionem?
Ja nie widziałem ręki Rosji wprost. Natomiast wszystko oczywiście układa się doskonale pod Rosję. Przypomnijmy, znaczy Karakalpakstan jest suwerenną republiką, która wchodzi w skład Uzbekistanu. Możliwość rozgrywania separatyzmów, zwłaszcza takich ukonstytuowanych separatyzmów, w sensie nie, autonomii, znaczy to ona była w takim żelaznym arsenale państwa rosyjskiego, do tego, żeby osłabiać tą lokalną metropolię, czy w tym przypadku osłabiać Taszkent. Z Karakalpakstanem jest jeszcze jeden taki problemik. Otóż Karakalpakstan do bodajże 30 czy 37 roku był częścią Kazachstanu, Kazachskiej Autonomicznej Republiki Sowieckiej. i w tym 36 czy 37 roku został przyłączony do Uzbekistanu, więc on jest bardzo taką wyraźną kartą, którą ewentualnie można byłoby skłócić Kazachów i Uzbeków. Jest też drugi poziom problemu. Do tego 30 czy 37 roku Kazachstan był częścią Federacyjnej Republiki Sowieckiej. To była najpóźniej oddzielona, najpóźniej upodmiotowiona Republika Związkowa. Więc tutaj w tych całych putinowskich historycznych analogiach, pretensjach, które wyraził pod adresem jakby Ukrainy, te rzekome prawa Moskwy do tego obszaru są stosunkowo świeższe niż prawa do Donbasu na przykład. Więc wydaje mi się, że to w uszach centralnoazjatyckich, w uszach uzbeckich brzmi jak taka tykająca bomba, którą dobrze byłoby rozmontować. Stąd te podejścia w wiosną ubiegłego roku, dlatego żeby tę kwestię suwerenności jakoś ograniczyć, żeby na przykład wykreślić, że na drodze referendum oni mogą się oddzielić od Uzbekistanu. Ale to się nie udało i tak jak mówię, w obecnej konstytucji tę sprawę pozostawiono nietkniętą.
To nie dotyczy konstytucji, ale jeżeli już rozmawiamy o takiej większej polityce, jaką politykę teraz prowadzi Taszkent, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną?
Taszkent prowadzi taką typową dla siebie politykę współpracy ze wszystkimi i jeszcze mocniej trzymania się na dystans wobec wszystkich. Z jednej strony nie poparł oczywiście Rosji w przypadku Ukrainy i bardzo mocno na wymiarze wewnętrznym pilnuje, żeby ta informacyjna wojna nie rozgrywała się w uzbeckich głowach. Uzbekistan nawiązał bardzo silną współpracę z Unią Europejską i w ogóle z Zachodem. I to chodzi o kwestie korytarzy transportowych, o współpracę instytucjonalną, być może o perspektywę gazu i to się doskonale rozwija. Z drugiej strony doskonale współpracuje z Rosją i odgrywa jakąś tam, bardzo dużo zarabia na omijaniu sankcji przez Rosję za pomocą terytorium Uzbekistanu. Przyjął relokantów, przyjmuje biznesy rosyjskie, ułatwia operacje finansowe na swoim terytorium. Więc to powiedziałbym, że to jest taka typowo uzbecka niechęć do uwikłania się w bezpośredni konflikt, typowo uzbecka chęć skonsumowania korzyści, które może osiągnąć w relacjach z różnymi partnerami i ostrożność, żeby w żadnym z tych działań nie posunąć się za daleko. To samo zresztą dotyczy Chin, których rola w regionie bardzo wzrosła w ciągu ostatniego roku, więc to jest współpraca owszem z Chinami, ale najlepiej, żeby ona nie poszła za daleko, najlepiej, żeby mieć parę kart, którymi można byłoby Chińczyków zaszachować i do kogo się odwołać i czekać. I w tym kontekście cała polityka Mirziyoyeva, całe jego rządy i to, co teraz się dzieje również przy okazji tej konstytucji, wydaje się być taką konstatacją, są potężne burze, że tak powiem, na świecie. Jest cały szereg problemów w Uzbekistanie. Zróbmy tak, żeby skonsolidować to państwo, żeby zminimalizować ryzyko napięć społecznych i napięć wewnętrznych, żeby pokazać, że dla Uzbeka nie ma lepszej alternatywy niż to państwo, które w tej chwili istnieje, nawet jeżeli ono nie w 100% będzie się wiązywało ze swoich zobowiązań i doczekać do jakiejś lepszej koniunktury. Znaczy kapitalizować to, co Uzbekistan może uzyskać z zainteresowania chińskiego, rosyjskiego czy unijnego dla swojej sytuacji. Też pamiętajmy o tym, że zamierzał jest Afganistan, który cały czas dysponuje potężnym potencjałem niestabilności czy rozlania się na Azję Centralną. Ale przez ostatnie dwa lata nie ma zasadniczo problemów, a Uzbecy, zresztą tak jak wszystkie państwa centralnoazjatyckie, mają dosyć dobre robocze kontakty z samymi talibami.
Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.